liczba oktanowa w paliwie od chemii do wydajności silnika. Rozdział 1. Czym jest liczba oktanowa i dlaczego ma znaczenie? Tankujesz samochód na stacji i przed tobą stają dwa pistolety, jeden z napisem 95, drugi z 98. Przez chwilę się zastanawiasz, czy warto dopłacić, czy to w ogóle ma znaczenie dla mojego auta. To pytanie zadaje sobie niemal każdy kierowca, ale niewielu zna prawdziwą odpowiedź. Dziś przyjrzymy się temu tematowi naprawdę dokładnie. Liczba oktanowa to jeden z najważniejszych parametrów charakteryzujących benzynę. Oficjalnie jest to miara odporności paliwa na niekontrolowany samozapłon, czyli na to, co fachowo nazywamy spalaniem stukowym lub detonacyjnym. Im wyższa liczba oktanowa, tym paliwo jest bardziej odporne na tę niekorzystną reakcję. Skąd wzięła się nazwa oktanowa? Pochodzi od izoktanu, czyli 2,4-metylopentanu węglowodoru, któremu umownie przypisano liczbę oktanową równą 100. Na drugim biegunie skali stoi heptan normalny, któremu przypisano wartość 0. Paliwo testowane jest w specjalnym silniku laboratoryjnym i porównywane z mieszaninami tych dwóch substancji. Jeśli benzyna zachowuje się tak samo jak mieszanina zawierająca 85% izoktanu i 15% heptanu, to jej liczba oktanowa wynosi właśnie 85. Ale czym właściwie jest to spalanie stukowe, które liczba oktanowa ma nam uchronić? Wyobraź sobie silnik benzynowy. W normalnych warunkach mieszanka paliwowo-powietrzna w cylindrze jest sprężana przez tłok, a następnie podpalana przez świecę zapłonową. Fala spalania rozchodzi się spokojnie i równomiernie. Tłok jest popychany w dół z właściwą siłą, a silnik pracuje płynnie i cicho. Problem pojawia się, gdy paliwo jest zbyt podatne na samozapłon. Kiedy tłok ściska mieszankę, ta, zanim jeszcze świeca wytworzy iskrę, zapala się samorzutnie w jednym lub kilku miejscach jednocześnie. Fale ciśnienia zderzają się ze sobą w chaotyczny sposób, tworząc charakterystyczny metaliczny stukot. To właśnie to słynne spalanie stukowe. Brzmi jak niegroźny dźwięk, ale jego konsekwencje mogą być poważne. Od utraty mocy przez zwiększone zużycie paliwa, aż po uszkodzenia tłoków, głowicy, a nawet wału korbowego. Liczba oktanowa działa więc jak swoista polisa ubezpieczeniowa dla silnika. Im jest wyższa, tym wyższe ciśnienie i temperatura są potrzebne, żeby paliwo zapaliło się samoistnie. To daje silnikowi więcej swobody w pracy przy wysokich sprężeniach i dużych obciążeniach. Warto wiedzieć, że w Europie najczęściej stosuje się metodę pomiaru o nazwie RON, czyli Reserve Octane Number, czyli badawczą liczbę oktanową. Stąd benzyna PB95 ma RON równy 95, a PB98 98. W Stanach Zjednoczonych popularniejszy jest wskaźnik AKI, który jest średnią arytmetyczną z RON i MON, gdzie MON to motor octane number wyznaczany w bardziej wymagających warunkach testowych. Dlatego amerykańskie oznaczenia na dystrybutorach, takie jak 87 czy 90 PVN, nie są bezpośrednio porównywalne z europejskimi 95 i 98. To po prostu inne skale pomiarowe. Tak więc za tym prostym numerem na dystrybutorze kryje się cała chemia, fizyka i inżynieria silnikowa. Ale to dopiero wstęp do naszej podróży przez świat oktanów. Rozdział 2. Historia oktanów od ropy naftowej do ołowiu i etanolu. Aby zrozumieć, dlaczego liczba oktanowa stała się tak ważna, musimy cofnąć się w czasie do początków motoryzacji i przemysłu paliwowego. Historia ta jest fascynująca, a miejscami wręcz mroczna. Pierwsze silniki benzynowe pracowały na paliwach o bardzo niskiej liczbie oktanowej, bo i same silniki były bardzo prymitywne. Stopnie sprężenia były niskie, moce śmiesznie małe jak na dzisiejsze standardy, więc spalanie stukowe nie stanowiło wielkiego problemu. Ale gdy inżynierowie zaczęli projektować coraz mocniejsze i bardziej zaawansowane silniki, szybko natrafili na ścianę. Wyższe sprężanie dawało więcej mocy i lepszą ekonomikę, ale paliwa dostępne na początku XX wieku po prostu nie nadążały. Przełom nadszedł w 1921 roku. Wtedy to Thomas Midgley Jeter, inżynier pracujący dla General Motors, odkrył, że dodanie do benzyny niewielkiej ilości tetratylołowiu, związku chemicznego ołowiu, dramatycznie podnosi jej odporność na spalanie stukowe. Efekt był niesamowity. Kilka mililitrów tego preparatu potrafiło podnieść liczbę oktanową o kilkanaście punktów. Rynek paliwowy dosłownie eksplodował. Benzyna ołowiowa zdominowała rynek na ponad pół wieku. Niestety, jak szybko się okazało, tetraetylołów jest substancją skrajnie toksyczną. Ołów gromadzi się w organizmie, uszkadza układ nerwowy, szczególnie groźny jest dla dzieci. Przez dziesiątki lat toksykologowie i lekarze alarmowali, że masowe spalanie benzyny ołowiowej w silnikach samochodowych prowadzi do skażenia środowiska i powietrza w miastach na niewyobrażalną skalę. Badania wykazały, że poziom ołowiu w krwi mieszkańców dużych miast wzrósł wielokrotnie w porównaniu do populacji żyjącej przed erą motoryzacji. Dopiero w latach 80. i 90. ubiegłego wieku kolejne kraje zaczęły wycofywać benzynę ołowiową ze sprzedaży. W Polsce benzyna ołowiowa zniknęła ze stacji benzynowych na przełomie tysiącleci. Był to wielki sukces ekologiczny, choć producentom paliw i samochodów zadał on spore wyzwanie. Jak teraz utrzymać wysoką liczbę oktanową bez ołowiu? Odpowiedzą stały się dwie główne strategie. Pierwsza to rafinowanie ropy w taki sposób, żeby uzyskiwać frakcje benzynowe o lepszych właściwościach antydetonacyjnych. Procesy takie jak reforming katalityczny czy izomeryzacja przekształcają węglowodory o prostych łańcuchach, które mają niską liczbę oktanową, węglowodory rozgałęzione lub aromatyczne, które mają ją dużo wyższą. Izooktan, nasz wzorzec 100 oktanów, jest właśnie takim węglowodorem rozgałęzionym. Druga strategia to dodatki. Etanol jest dziś najszerzej stosowanym biododatkiem podwyższającym liczbę oktanową. Ma eromen wynoszący około 114, znacznie więcej niż benzyna bazowa. Dlatego dzisiejsza benzyna E10, czyli zawierająca do 10% etanolu, ma dobre właściwości antydetonacyjne zupełnie bez ołowiu. Etanol ma też dodatkową zaletę, pochodzi ze źródeł odnawialnych, zmniejszając zależność od ropy naftowej. Inne stosowane związki TOMT B, czyli eter metylowo-tert-butylowy, toluen, psyleny i wiele innych. Rafinerie stosują je w starannie dobranych proporcjach, żeby uzyskać paliwo o zadanych parametrach. Warto przy tym pamiętać o jednej ważnej rzeczy, choć tetraetyl ołów zniknął z benzyny dla samochodów osobowych, wciąż jest stosowany w paliwie lotniczym do niektórych typów silników śmigłowych. To relikt przeszłości, który powoli odchodzi do lamusa, ale jego całkowite wyeliminowanie z lotnictwa zajmie jeszcze kilka lat. Historia oktanów to więc historia ludzkich wynalazków, ich niezamierzonych konsekwencji i stopniowego naprawiania popełnionych błędów. To też dowód, że chemiczna modyfikacja paliwa jest potężnym narzędziem, które może zarówno pomagać, jak i szkodzić. Rozdział 3. Jak silnik reaguje na oktany, stopień sprężania i turboładowanie. Teraz wchodzimy w serce sprawy, do wnętrza silnika, gdzie liczba oktanowa odgrywa swoją kluczową rolę. Żeby zrozumieć, dlaczego jedno auto może z powodzeniem jeździć na 95, a inne koniecznie potrzebuje 98, musimy porozmawiać o stopniu sprężania. Stopień sprężania to stosunek objętości cylindra przy dolnym martwym punkcie tłoka do objętości komory spalania przy górnym martwym punkcie. Prościej mówiąc, ile razy silnik ściska mieszankę paliwowo-powietrzną przed jej zapłonem. Jeśli stopień sprężania wynosi 10 do 1, oznacza to, że mieszanka jest ściskana 10-krotnie. Im wyższy stopień sprężania, tym wyższa sprawność termodynamiczna silnika. To wynika wprost z zasad termodynamiki, a dokładnie z twierdzenia o cyklu Carnota. Silniki o wyższym sprężaniu produkują więcej mocy ze tej samej ilości paliwa. To dlatego producenci samochodów sportowych i premium budują silniki o coraz wyższych stopniach sprężania. Ale jest haczyk. Im wyższy stopień sprężania, tym mieszanka paliwowo-powietrzna jest mocniej ściskana i tym bardziej się nagrzewa. Jeśli paliwo ma niewystarczającą liczbę oktanową, może zapłonąć samoistnie, zanim świeca zapłonowa wykona swoją pracę. Właśnie dlatego silniki o wysokim stopniu sprężania wymagają paliwa o wyższej liczbie oktanowej. Nowoczesny silnik o stopniu sprężania 1:100 czy 12:1 będzie działał prawidłowo na benzynie 98, ale na 95 może mieć problemy. Starszy silnik z epoki lat 80. z niskim sprężaniem rzędu 8:1 poradzi sobie z 95 bez żadnych problemów. Teraz pojawia się temat turboładowania, który komplikuje sprawę jeszcze bardziej. Turbosprężarka tłoczy do silnika powietrze pod ciśnieniem, co pozwala wcisnąć do cylindra więcej mieszanki i uzyskać więcej mocy. Ale to dodatkowe ciśnienie jeszcze bardziej sprężywa mieszankę i podnosi jej temperaturę. Silniki turbodoładowane pracują więc w warunkach, które są szczególnie sprzyjające dla spalania stukowego. Właśnie dlatego producenci samochodów z silnikami turbo niemal bez wyjątku rekomendują benzynę o liczbie oktanowej 98 lub wyższej. To nie jest marketing, to wymóg techniczny wynikający z fizyki silnika. Nowoczesne silniki mają jednak pewne zabezpieczenie, system Knotk Control, czyli kontroli spalania stukowego. czujniki drgań zamontowane na bloku silnika wykrywają charakterystyczne wibracje towarzyszące detonacji i wysyłają sygnał do sterownika silnika. Ten z kolei opóźnia kąt wyprzedzenia zapłonu, co redukuje tendencję do stukania. To skuteczna ochrona, ale ma swoją cenę. Opóźnienie zapłonu oznacza, że silnik pracuje poza swoim optymalnym punktem pracy. Traci moc czasem kilka procent, a w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście. Traci też efektywność paliwową, bo spalanie w złym momencie cyklu silnikowego jest mniej efektywne. Silnik może też się bardziej nagrzewać. Tak więc jeśli Twój samochód z silnikiem turbodoładowanym i zalecaną benzyną 98 zatankujesz 95, silnik nie odmówi pracy i prawdopodobnie nie doznasz żadnej awarii. Ale będziesz jechał z silnikiem pracującym poniżej swoich możliwości, zużywającym więcej paliwa i generującym mniej mocy. W dłuższej perspektywie może to też wpływać na trwałość silnika. Natomiast w prostym, wolnosącym silniku o niskim stopniu sprężania, przeznaczonym do pracy na 95, tankowanie 98 nie przyniesie żadnych korzyści. Silnik i tak nie jest w stanie wykorzystać wyższej liczby oktanowej, bo nie pracuje w warunkach, które mogłyby prowadzić do detonacji. Wydasz tylko więcej pieniędzy bez żadnego efektu. Podsumowując, o tym, czy warto tankować wyższy oktan, decyduje konstrukcja konkretnego silnika. I to jest odpowiedź, której należy szukać w instrukcji obsługi pojazdu, a nie w reklamach stacji benzynowych. Rozdział 4. Benzyna 95 kontra 98. Realna różnica w praktyce. Przejdźmy teraz od teorii do praktyki. Co tak naprawdę zmienia się, gdy zamiast 95 zatankujesz 98? I czy różnica jest na tyle duża, żeby uzasadnić wyższy koszt? Najpierw obalmy jeden popularny mit. Wiele osób uważa, że benzyna 98 jest bardziej kaloryczna niż 95, że zawiera więcej energii na litr i dlatego samochód jedzie na niej dalej. To nieprawda. Liczba oktanowa nie jest miarą wartości energetycznej paliwa. Oba rodzaje benzyny mają zbliżoną energetyczność. Różnica wynosi kilka promili i nie ma praktycznego znaczenia. Prawdziwa różnica polega na tym, co opisywaliśmy wcześniej, na odporności na spalanie stukowe. I to, czy ta różnica ma dla Ciebie znaczenie, zależy niemal wyłącznie od Twojego silnika. Testy przeprowadzane przez różne ośrodki motoryzacyjne, redakcje magazynów samochodowych i uczelnie techniczne dają spójny obraz. Samochody z silnikami turbodoładowanymi i wysokim stopniem sprężania przeznaczone do pracy na 98 rzeczywiście wykazują poprawę przytankowania wyższego oktanu. Poprawa zużycia paliwa na poziomie 2-5% jest możliwa, a niekiedy jeszcze wyższa. Przyrost mocy jest trudniejszy do zmierzenia w warunkach drogowych, ale na hamowni bywa zauważalny. Dla starszych, prostych silników wolnosących z niskim sprężaniem różnica jest minimalna lub żadna. Kilku dziennikarzy motoryzacyjnych przeprowadziło eksperymenty polegające na jeżdżeniu tym samym samochodem przez wiele tysięcy kilometrów naprzemiennie na 95 i 98 i nie zanotowali statystycznie istotnej różnicy w zużyciu ani osiągach. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko się mówi, jakość całego pakietu dodatków w paliwie. Benzyna premium, czyli 98 lub wyższe oktany sprzedawane pod różnymi markowymi nazwami, często zawiera bogatszy pakiet detergentów, inhibitorów korozji i innych substancji poprawiających właściwości eksploatacyjne. Producenci paliw prześcigają się w marketingowych sloganach o czyszczeniu silnika, wtryskiwaczy i zaworów. W tym przypadku jest trochę prawdy, choć efekty są raczej profilaktyczne niż spektakularnie widoczne od razu. Ciekawe zjawisko obserwuje się w silnikach, które są na granicy wymagań oktanowych. Jeśli Twój samochód ma silnik turbo z relatywnie wysokim stopniem sprężania i producent zaleca minimum 95, ale nie wyklucza 98, to tankowanie droższego paliwa może przynieść wymierne korzyści, szczególnie podczas intensywnej jazdy przy dużych obciążeniach silnika, na długich trasach autostradowych czy w upalne dni. Latem temperatura powietrza canego przez silnik jest wyższa, co samo w sobie sprzyja spalaniu stukowemu. Paliwo o wyższej liczbie oktanowej daje silnikowi dodatkową rezerwę bezpieczeństwa. Zimą problem jest mniejszy, bo chłodniejsze powietrze jest bardziej gęste i łatwiej chłodzi cylinder. Można też spojrzeć na to z perspektywy ekonomicznej. Przyjmijmy, że benzyna 98 jest o 10% droższa od 95. Jeśli Twój silnik zużywa na niej 3% mniej paliwa, to bilans jest lekko ujemny. dopłacasz 7% netto za właściwie ten sam efekt kilometrowy. Ale jeśli oszczędność wynosi 5% lub więcej, próg rentowności zostaje przekroczony na korzyść wyższego oktanu. Każdy musi ten rachunek przeprowadzić dla swojego konkretnego pojazdu. Podsumowując, benzyna 98 jest lepsza od 95 dla silników, które są w stanie ją wykorzystać. Dla reszty to po prostu droższy, ale nie lepszy wybór. Rozdział 5. Paliwa wyczynowe i motorsport, gdy oktany sięgają 100 i więcej. Skoro mowa o liczbie oktanowej, nie można pominąć fascynującego świata motorsportu i paliw wyczynowych, gdzie parametry te nabierają zupełnie innego wymiaru. Tu nie rozmawiamy już o 95 czy 98, tu wchodzimy w świat paliwowy, który zaczyna się od setki i sięga niekiedy 130 lub więcej. Formuła 1 przez wiele dekad była areną nieustannego wyścigu paliwowego. Wytwórnie paliw prześcigały się w dostarczaniu teamom mieszanek o ekstremalnych właściwościach. W złotej erze Formuły 1 w latach 80. i wczesnych 90. silniki turbo pracowały przy ciśnieniu do ładowania, które dziś wydaje się kosmiczne, niekiedy ponad 4 bary. Żeby silnik w ogóle przeżył takie warunki, paliwo musiało mieć właściwości antydetonacyjne daleko wykraczające poza to, co znamy z codziennych stacji benzynowych. Liczby oktanowe rzędu 114, 117, a nawet wyższe były na porządku dziennym. Dzisiaj Formuła 1 używa paliw certyfikowanych przez Federację FIA, które muszą być jak najbardziej zbliżone do paliwa dostępnego na stacjach dla konsumentów. Jednak nawet w tych ograniczeniach firmy paliwowe i inżynierowie z teamów spędzają tysiące godzin na optymalizacji kompozycji chemicznej mieszanek. Każdy ułamek procentowy poprawy efektywności spalania może przekładać się na miejsca na podium. Paliwa lotnicze stanowią inną kategorię. Avgas, czyli paliwo do silników śmigłowych z zapłonem iskrowym, ma typową liczbę oktanową 100 lub wyższą. Dlaczego tak wysoko? Silniki lotnicze pracują na dużych wysokościach, gdzie powietrze jest rozrzedzone, ale muszą jednocześnie rozwijać wysoką moc w długich, nieprzerwanych lotach. Praca na paliwie o niewystarczającym oktanie mogłaby w powietrzu oznaczać katastrofę, dlatego marże bezpieczeństwa są tu dużo wyższe niż w motoryzacji. Warto też wspomnieć o specjalnych paliwach rajdowych używanych w motorsporcie niższej klasy, rajdach samochodowych, wyścigach na torach owalnych w USA, drag racingu. W tej ostatniej dyscyplinie mamy do czynienia z ekstremami. Dragsterowe TOP Fuel spalają mieszankę nitrometan, substancji, której liczba oktanowa przekracza 130, a energia zawarta w każdym licze jest wielokrotnie większa niż w zwykłej benzynie. Silniki tych pojazdów rozwijają ponad 10 tysięcy koni mechanicznych przez kilka sekund biegu po ćwierć mili, po czym trzeba je kompletnie rozebrać i zregenerować. Interesującym rozwiązaniem stosowanym przez zaawansowanych kierowców sportowych i właścicieli samochodów z chiptuningiem jest etanol 85, mieszanka 85% etanolu i 15% benzyny. Etanol ma liczbę oktanową powyżej 100, świetne właściwości chłodzące i doskonale sprawdza się w silnikach o wysokim sprężeniu z odpowiednim mappingiem ECU. Wiele samochodów sportowych w Europie i Ameryce Północnej jest przygotowywanych do jazdy na E85 właśnie ze względu na jego właściwości antydetonacyjne i dostępność na rynku. Ale E85 ma też swoje wady. Ma niższą wartość energetyczną niż benzyna. Potrzebuje więcej litrów, żeby przejechać tę samą odległość. Zbiornik pali się szybciej. Silnik musi być odpowiednio przystosowany. Wtryskiwacze o większej przepustowości, odpowiednie materiały uszczelnień odpornych na etanol i oczywiście przeprogramowanie sterownika silnika. To rozwiązanie dla entuzjastów, nie dla przeciętnych kierowców szukających oszczędności. W świecie motorsportu liczba oktanowa to tylko jeden z wielu parametrów opisujących jakość paliwa. Inżynierowie patrzą też na gęstość ciepła parowania, zawartość tlenu, prężność par i dziesiątki innych właściwości. Nowoczesne paliwa wyścigowe to wynik zaawansowanej inżynierii chemicznej, a każda partia jest analizowana w laboratorium przed dopuszczeniem do użycia w samochodzie wyścigowym. Dla przeciętnego kierowcy te ekstremalne rozwiązania pozostają ciekawostką. Ale warto wiedzieć, że praca inżynierów paliwowych w motorsporcie ma realny wpływ na to, co trafia do zbiorników naszych samochodów kilkanaście lat później. Wiele technologii opracowanych na torach wyścigowych w końcu trafia do produkcji masowej. Rozdział 6. Chemia benzyny, co decyduje o liczbie oktanowej. skoro spędzamy tyle czasu na liczbie oktanowej, warto zajrzeć głębiej i zrozumieć, co tak naprawdę na poziomie chemicznym decyduje o tym, że jedno paliwo ma wysoką liczbę oktanową, a inne niską. To nie jest magia, to konkretna chemia węglowodorów. Benzyna to mieszanina dziesiątek różnych związków chemicznych, głównie węglowodorów o długości od 5 do 11 atomów węgla. Ale nie wszystkie węglowodory są sobie równe pod względem właściwości antydetonacyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić kilka głównych grup. Alkany o prostych łańcuchach, zwane enalkanami lub parafianami normalnymi, mają najniższe liczby oktanowe spośród związków stosowanych w benzynie. Keptan normalny, jak wspominaliśmy, ma liczbę oktanową 0, to wzorzec najgorszego zachowania. Inne enalkany mają wartości niewiele wyższe. Dlaczego tak? Ponieważ długi, prosty łańcuch węglowy łatwo ulega rozpadowi i utlenianiu. Cząsteczka jest podatna na wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe prowadzące do samozapłonu. Natomiast alkany rozgałęzione, czyli izoalkany lub izopentany, izoheksany i przede wszystkim nasz bohater izooktan, mają liczby oktanowe zbliżone do 100 lub nawet wyższe. Rozgałęziona struktura cząsteczki utrudnia wolnorodnikowe reakcje utleniania, co sprawia, że paliwo jest bardziej odporne na detonację. Cykloalkany, czyli węglowodory o pierwścieniowym układzie atomów, jak cykloheksan czy metylocykloheksan, mają liczby oktanowe w okolicach 70 do 100. Są lepsze od enalkanów, ale gorsze od izoalkanów i węglowodorów aromatycznych. Węglowodory aromatyczne benzen, toluen, ksyleny, kumen to prawdziwi mistrzowie antydetonacyjności. Toluen ma liczbę oktanową powyżej 100, benzen jeszcze wyżej. Aromatyczna struktura pierścieniowa z delokalizowanymi elektronami jest wyjątkowo stabilna i bardzo odporna na samozapłon. Właśnie dlatego rafinerie celowo wprowadzają węglowodory aromatyczne do benzyny w procesach takich jak reforming katalityczny. Ale aromatyka to miecz obosieczny. Benzen jest kancerogenem i jego zawartość w paliwie jest ściśle limitowana przepisami europejskimi, maksymalnie 1% objętościowo. Toluen i ksyleny są bezpieczniejsze, ale ich nadmierna zawartość też rodzi problemy. Elastomery i tworzywa sztuczne stosowane w układach paliwowych nie zawsze dobrze tolerują wysokie stężenia aromatów. Alkeny, czyli węglowodory zawierające podwójne wiązania węgiel-węgiel, mają na ogół wysokie liczby oktanowe, ale mogą powodować gumowanie układu paliwowego i są niestabilne podczas przechowywania. Dlatego ich zawartość w benzynie jest kontrolowana. A co z etanolem? Ten alkohol ma liczbę oktanową eromen wynoszącą około 114. Ale ma też inne właściwości, które czynią go atrakcyjnym składnikiem benzyny. Po pierwsze, zawiera tlen w swojej cząsteczce, co poprawia zupełność spalania. Po drugie, ma bardzo wysokie ciepło parowania. Wyparowując w kolektorze sącym lub na wtryskiwaczu, chłodzi mieszankę paliwowo-powietrzną, co samo w sobie obniża skłonność do detonacji. Dlatego silniki przystosowane do 85 mogą pracować przy jeszcze wyższych sprężaniach niż przy benzynie. Metanol, brat etanolu, ma jeszcze wyższe ciepło parowania i był przez wiele lat stosowany w wyścigach IndyCar w USA. Jego liczba oktanowa przekracza 105, a efekt chłodzenia jest niezwykły. Wadą jest toksyczność i korozyjność wobec metalowych części silnika. Rafinerie są więc w ciągłym balansowaniu między różnymi składnikami paliwa, uwzględniając wymagania oktanowe, przepisy ekologiczne dotyczące emisji, stabilność paliwa podczas przechowywania, bezpieczeństwo i oczywiście koszty produkcji. Benzyna, którą tankujesz na stacji, to starannie skomponowana mieszanina, niemal jak receptura leku opracowana przez chemików, inżynierów i specjalistów od regulacji prawnych. Rozdział 7. Wydajność paliwa a liczba oktanowa, fakty i mity. Czas rozprawić się z mitami i zebrać fakty dotyczące związku między liczbą oktanową a wydajnością paliwa. Ten temat budzi wiele emocji i nieporozumień, a internet roi się od sprzecznych porad. Mit numer 1. Wyższy oktan to zawsze lepsza ekonomika jazdy. Jak już ustaliliśmy, to nieprawda. Liczba oktanowa poprawia ekonomię tylko wtedy, gdy silnik jest na nią projektowany i może z niej skorzystać. Dla większości starszych i mniejszych silników benzyna 95 i 98 to pod kątem zużycia paliwa praktycznie to samo. Mit numer 2. W nowoczesnych autach zawsze warto tankować 98. Tu sprawa jest bardziej złożona. Rzeczywiście wiele nowoczesnych silników ma zaawansowane systemy zarządzania silnikiem, które potrafią dostosować mapę zapłonu do jakości paliwa. Ale producenci projektują silniki tak, żeby pracowały optymalnie na rekomendowanym paliwie, nie na wyższym. Tankowanie benzyny o liczbie oktanowej wyższej niż zalecana nie przyniesie dodatkowych korzyści. Sterownik silnika nie wie, że dostał lepsze paliwo i nie zmieni strategii spalania na korzystniejszą. Wyjątkiem są pewne jednostki napędowe, gdzie producent daje zakres, na przykład minimalna wartość RON95, optymalna RON98 lub podobnie. W takich przypadkach ECU może rzeczywiście działać nieco inaczej, gdy wykryje paliwo o wyższej liczbie oktanowej i zoptymalizować kąt wyprzedzenia zapłonu. Mit numer 3. Chiptunowane samochody zawsze potrzebują 98. To jest akurat mit, który ma wiele prawdy. Programy modyfikacji sterownika silnika, czyli chip tuning lub ECU remap, bardzo często zakładają korzystanie z paliwa o wyższej liczbie oktanowej. Tuner dosłownie zakłada bardziej agresywne mapy zapłonu i zwiększone ciśnienia do ładowania, które są możliwe tylko przy paliwie odpornym na detonację. Tankowanie 95 w takim aucie może być wręcz szkodliwe dla silnika. Fakty na temat oszczędności, badania niezależnych laboratoriów pokazują, że poprawa ekonomiki przy przejściu z benzyny 95 na 98 wynosi typowo od 0 do 5%, zależnie od silnika i warunków jazdy. Najlepsze wyniki osiąga się przy sportowej, dynamicznej jeździe z częstym pełnym przyspieszaniem, gdzie silnik często pracuje przy pełnym obciążeniu. Przy spokojnej jeździe miejskiej różnica jest minimalna lub nieistniejąca. Wpływ liczby oktanowej na żywotność silnika to temat rzadziej poruszany, ale ważny. Regularna jazda na paliwie o za niskim oktanie w samochodzie, który wymaga wyższego, prowadzi do ciągłej pracy systemu KNOS Control. Silnik przez cały czas opóźnia zapłon, co oznacza wyższe temperatury wydechu i wyższe obciążenie termiczne silnika. W długofalowej perspektywie może to przyspieszać zużycie silnika, nawet jeśli system zapobiega wyraźnemu stukaniu. Warto też wspomnieć o wpływie temperatury otoczenia i wysokości nad poziomem morza. Na dużej wysokości powietrze jest rzadsze i chłodniejsze, co zmniejsza skłonność do detonacji. Kierowcy jeżdżący w górach mogą czasem stosować niższy oktan bez ryzyka problemów. Z kolei w intensywnych upałach i przy jeździe po zatłoczonych, gorących miastach z częstymi startami i zatrzymaniami warto mieć te dodatkowe punkty oktanowe jako rezerwę bezpieczeństwa. Podsumowując, wydajność paliwa zależy od wielu czynników, a liczba oktanowa jest jednym z nich. Dla właściwego silnika wyższy oktan może przynieść realne oszczędności i lepsze osiągi. Dla niewłaściwego to tylko wyższy rachunek. Kluczem jest znajomość specyfikacji własnego samochodu i rozsądne dopasowanie paliwa do wymagań producenta. Rozdział 8. Przyszłość paliw, elektromobilność, wodór i syntetyczne benzyny. Rozmawialiśmy dużo o przeszłości i teraźniejszości liczby oktanowej. Czas spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jaką rolę będą odgrywać paliwa i ich parametry w nadchodzącej erze transportu. Jedno jest pewne. Benzyna jako główne paliwo samochodowe ma swoje dni policzone. Unia Europejska zdecydowała o zakończeniu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi na benzynę i olej napędowy do roku 2035. To oznacza, że za mniej więcej dekadę nowe auta na benzynie znikną z salonów. Jednak to nie oznacza, że benzyna zniknie z dnia na dzień. Parki samochodowe odnawiają się powoli i przez kolejne 20-30 lat miliony samochodów spalinowych będą jeździć po europejskich drogach. Elektromobilność rewolucjonizuje transport, ale sama w sobie nie ma nic wspólnego z liczbą oktanową. Silniki elektryczne nie potrzebują paliwa z ciekłym węglowodorem. Jednak elektryfikacja nie jest jedyną ścieżką ku niskoemisyjnej przyszłości. Paliwa syntetyczne, zwane e-fuels lub synfuels, to temat, który powraca w dyskusjach o przyszłości motoryzacji. Syntetyczna benzyna jest produkowana z dwutlenku węgla pochwyconego z atmosfery lub ze źródeł przemysłowych oraz z wodoru wytwarzanego przy pomocy energii odnawialnej. Reakcja chemiczna przekształca te proste cząsteczki w węglowodory podobne do benzyny lub oleju napędowego. Kluczową zaletą e-fuels jest neutralność klimatyczna. Jeśli produkowane są z udziałem zielonej energii, ich spalanie nie zwiększa netto zawartości CO2 w atmosferze, emitowane CO2 pochodzi z tego, co wcześniej zostało pochłonięte. Co więcej, można je stosować w istniejących silnikach spalinowych bez żadnych modyfikacji. Istniejąca infrastruktura stacji benzynowych jest gotowa do ich dystrybucji. Producenci e-fuels mają też pewien komfort przy ich projektowaniu chemicznym, mogą świadomie dobierać skład, żeby uzyskać bardzo wysoką liczbę oktanową. Niektóre koncepcje zakładają produkcję e-fuels o odstanie powyżej 100, co idealnie pasowałoby do silników o wysokim sprężaniu. Porsche jest jednym z liderów w tej dziedzinie. Firma otworzyła w Chile pilotażową instalację produkcyjną e-fuels i planuje z czasem stosować to paliwo na torach Formuły 1. Oczywiście na razie są to skromne ilości, a koszt produkcji jest wielokrotnie wyższy od konwencjonalnej benzyny. Ale technologie dojrzewają. Wodór jako paliwo to inna ścieżka. Ogniwa paliwowe przekształcają wodór bezpośrednio w elektryczność, omijając kwestię oktanów zupełnie. Ale istnieją też silniki spalinowe zasilane wodorem, jak te testowane przez BMW w modelu Serii 7 wiele lat temu, czy przez Toyotę w wyścigach. Wodór ma niezwykłe właściwości jako paliwo. Jest bardzo odporny na detonację, jego liczba oktanowa sięga 130 lub więcej. Problemem jest przechowywanie i dystrybucja. Biogaz, biometan, biopropan to kolejne alternatywy, każda z własnymi parametrami i liczbami oktanowymi. Metan na przykład, będący głównym składnikiem LNG i CNG, ma liczbę oktanową powyżej 120. Dlatego silniki CNG mogą być projektowane z wyższym sprężaniem niż silniki benzynowe, co przynosi lepszą sprawność termodynamiczną. Podsumowując, liczba oktanowa w erze e-fuels i paliw syntetycznych nie traci na znaczeniu. Może wręcz odgrywać w przyszłości większą rolę, bo inżynierowie będą mogli projektować silniki pod paliwa o precyzyjnie zdefiniowanych właściwościach, zamiast dostosowywać silniki do paliwa dostępnego na rynku. To odwrócenie dotychczasowego procesu projektowego. Niezależnie od tego, jak potoczy się transformacja energetyczna, zrozumienie liczby oktanowej pozostaje fundamentalną wiedzą dla każdego, kto chce rozumieć silniki spalinowe, a tych przez wiele lat jeszcze nie zabraknie na naszych drogach.